mnie to wszystko męczy. Ile razy mieliście w sobie takie słowo, jak mnie to wszystko męczy, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, ciągle komuś się przypodobać, ciągle kogoś zaspokoić, ciągle zrobić coś, bo trzeba, bo należy. Ach. Mieliście tak? Jestem przekonany, że tak jak wszyscy tu jesteśmy, jakąś refleksję w swoim życiu mamy, to jest to doświadczenie naszego życia. Jeśli jeszcze nie było, to za chwilę będzie. W tydzień temu czytaliśmy fragment o Abrahamie, którego odwiedza trzech nieznajomych. Czytaliśmy fragment Ewangelii o Marcie i Marii, których odwiedza Jezus Chrystus. I to jest opowieść i zadanie w tydzień temu, ale tak samo jak i dzisiaj, postawienia Tobie i mi pytania, kiedy ostatnio byłeś tak blisko przy sobie, że odkrywałeś prawdę, do której Ciebie Bóg zaprasza, Ciebie Bóg do czegoś popycha. Tobie proponuje wejście w taką relację, która nie zmieni świata, innych ludzi, tylko Ciebie. Dzisiejsza liturgia słowa to kontynuacja opowieści o Abrahamie, kontynuacja tego, co się wydarza, kiedy Jezus wychodzi od Marty i Marii i zachęca do tego, żeby w naszym życiu pójść znacznie głębiej, niż nam się wydaje, że to jest możliwe. Księga Rodzaju, którą usłyszeliśmy. Kontekst jest ważny. Przypomnę, tydzień temu to czytaliśmy, ale może wszyscy w komplecie nie byliśmy, więc warto sobie ten kontekst przypomnieć. Abraham stał się sługą w najgorętszej porze dnia, bo przyszło do niego trzech gości. Dostrzegł w ludziach, którzy są obok niego, pomimo własnego fatalnego samopoczucia, pewną potrzebę. Usłyszał potrzebę ocalenia tych ludzi. Kontekst zawsze jest ważny, bo w tym kontekście wiadomo, że nie chodziło w ogóle o niego. W ogóle nie chodziło o niego, tylko o ważniejsze doświadczenie, którego stał się udziałem. Kiedy ty i ja jesteśmy blisko Pana Boga, zaczynamy patrzeć na świat Jego oczyma, czyli dostrzegamy, stajemy się uważniejsi na rzeczywistość i ta uważność nazywana przez ludzi na planecie Ziemia jest miłością. Ta uważność to miłość, tak ją ludzie na tej planecie nazywają. Im bardziej ktoś jest uważny, tym bardziej kocha. Zobaczcie, miłość to nie jest zaprzeczenie samego siebie. I dzisiaj słyszymy opowieść, w której to do Abrahama Bóg rzekł, głośno rozlega się skarga na Sodomę i Gomorę. No i teraz tutaj się kłania to, co my o temat Sodomy i Gomory myślimy i wiemy. No my najczęściej mamy skojarzenie, że tam jedne wielkie seksy odchodziły i za to spłonęła. Bóg zesłał karę. Tylko zobaczcie, my tak myślimy, bo my to mamy w głowie. W Sodomie i Gomorze nie o żadne seksy chodziło. Sodoma i Gomora należała do jednych z pięciu miast, które były bardzo zamożne w równinie kananejskiej, na północ od Morza Martwego. Sodoma to było miasto umocnione, Gomora była miastem zasobnym w wodę. W obydwu tych miastach była najdoskonalsza myśl technologiczna. Tam ludzie się rozwijali, wiedzieli, o co w życiu chodzi, zabiegali. Nagle dobiegła skarga do Boga. Skarga na jakim tle dobiegła do Boga? Nie dlatego, że tam się coś bezbożnego działo. Tam, czytaj, odchodziły nie takie seksy, jak potrzeba. Tylko tam chodziło o prawo, o przywilej, o doświadczenie prawa, które polegało zawsze na przyjmowaniu gościa. Nie przejmowali gości. Skarga na Sodomę i Gomorę to była skarga na to, że zaniedbywano biednych i potrzebujących. Te miasta zaczęły przede wszystkim cechować się skąpstwem i niegodziwością. I kiedy znajdował się tam przybysz, nikt się nim nie zajmował. Co to znaczyło nie zająć się przybyszem w krajach w tamtym czasie? To było ewidentne skazanie kogoś na śmierć. Ja przypomnę, kara śmierci groziła zawsze komuś, kto zciął drzewo, zatruł źródło albo źle wskazał drogę. Za to zawsze tobie i mi groziła śmierć. Źle wskazałeś komuś drogę, to było wiadomo, że kogoś zabiłeś. W takim razie ty musisz ponieść śmierć, bo nie pomyślałeś, nie byłeś uważny. Zatrułeś źródło po tobie, bo wszyscy przez ciebie zginiemy. Ściąłeś drzewo, jedyne drzewo, które rośnie, ono daje, owocuje. Nie wolno ci tego zrobić, bo przez ciebie inni zginą. Jeśli kogoś nie przyjąłeś, zabiłeś go. skarga doszła do Boga na ten temat. Więc co Bóg robi? Bóg się objawia jako ktoś, kto nie jest pochopny. Zamiast zniszczyć od razu i się zdenerwować, co mówi? Pójdę i sprawdzę. Idzie do Sodomy i Gomory i sprawdzi. Abraham wiedział, co się dzieje w Sodomie i Gomorze z prostej racji, bo tam był jego bratanek, Lot. I o tym słyszeliśmy, znamy tą opowieść o Locie i o jego żonie, która się w słup soli zamieniła. No wszyscy o tym wiemy. Abraham wstawia się za tymi miastami, bo tam jest ktoś mu bliski, ktoś, kogo kocha. I nagle rozmowa Boga z Abrahamem to jest rozmowa, w której nie tyle Abraham staje przed Bogiem, tak mamy tu napisane, tylko pierwotnie tam był taki tekst, to Bóg przychodzi do Abrahama i się pyta, mam zniszczyć czy nie? Co mi powiesz? Co ty myślisz na ten temat? Wypowiedz to w końcu. I wtedy odbywa się ten przepiękny dialog, kiedy Abraham mówi do Mojżesza, jak będzie tam 50, nie zniszczysz? Dobrze, nie zniszczę całego miasta przez wzgląd na tych 45, 40, 30, 20, 10. I wtedy dialog się urywa, trzech odchodzi. Jak wiemy, Sodoma i Gomora zostaje zniszczona. Czym jest to 10? 10 to było 10 przykazań. Z historii już wiemy, że nie znaleziono tam kogoś, kto żył 10 przykazań. Ja przypomnę, co znaczy, że 10 przykazań, to w swoim życiu odnaleźć, że Bóg jest moim Panem, że to Bóg mnie wyprowadza. Nie było tam nikogo, kto żył w więzi z Bogiem. Jedyną osobą był Lot. Nikt więcej. Pan Bóg nigdy nie jest pochopny, a za każdym razem szuka tego, co w tobie i we mnie jest najdrobniejsze. Westchnieniem i tęsknotą za Bogiem. Kiedy ty i ja będziemy nosili w sobie westchnienie i tęsknotę za Bogiem, to może być źródło twojego i mojego ocalenia. Wołaj z tej tęsknoty, wzdychaj z tego do Boga, co w tobie jest najsłabsze, najmniej poskładane, najbardziej potrzaskane, by usłyszeć pragnienie Boga, że Bóg chce ciebie i mnie ocalić. Dlaczego my często wątpimy w Pana Boga? My często wątpimy w Pana Boga, dlatego że Bóg zawodzi nas w naszych prośbach. Prosimy i nie dostajemy tego, co prosimy. Przecież Bóg nie jest od tego, żeby spełniał twoją i moją prośbę. Bóg jest towarzyszem twojego i mojego życia, byśmy odkryli prawdę dużo głębszą, która daje tobie i mi życie. To jest pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Wątpliwości mamy wszyscy w tym doświadczeniu odkrywania Jego obecności, ale pytanie jest takie, czy stajemy się uważni na potrzeby, które są obok nas, tak żeby doświadczyć w sobie hojności Pana Boga, który w tobie i we mnie chce ocalić to, co jest najbardziej potrzaskane i najbardziej małe. Drugie czytanie, to list do Kolosan. Kolosanie są przekonani, że świat i natura rządzą światem. Dlatego Paweł do nich pisze i mówi, to nie świat i natura, tylko Bóg. A my jesteśmy przez chrzest zanurzeni w Boga. W Nim żyjemy, w Nim jesteśmy mocni. To jest prawda, o której chrześcijanie w Kolosach zapomnieli. Dlatego Paweł do nich pisze list. Jemu wystarczy tląca się w tobie wiara, żeby zmienić całe twoje patrzenie i ocalić cię, dać tobie i mi życie. Czym jest wiara? Wiara to nie wygrana dla ciebie i dla mnie. Wiara to nie sposób, w jaki ty i ja żyjemy. Wiara to nie religia, wiara to nie obyczaje. W jaki sposób wybraliśmy prawdę o życiu? Co ty i ja myślisz o życiu swoim? Czym ono jest dla ciebie i dla mnie? Jeśli to, co myślimy o życiu, zawsze wypływa z tego, jaki ty i ja mamy obraz transcendencji, czytaj Boga. Kim jest dla ciebie Pan Bóg? Pan Bóg dla ciebie jest kimś, kto ci dał życie po to, żeby się nim cieszyć? Czy Pan Bóg jest kimś, kto dał ci życie, z którego ty i ja będziemy rozliczeni? I chodzi o to, żeby otrzymać nagrodę. Jak nie otrzymamy nagrody, to wiadomo, co otrzymamy, karę. To myślenie jest najbardziej powszechne pośród wspólnoty wierzących. Pan Bóg daje i karze. Co daje, czym karze, wszyscy wiemy. Daje błogosławieństwo albo daje karę. Jaki masz obraz Pana Boga? Takie masz myślenie o swoim życiu. Życie jest dla ciebie, czy życie jest ciągle zaspokajaniem innych potrzeb? W pierwszym wieku chrześcijanie rozumieli zbawienie jako odzyskanie życia. Dla pierwszych wieków chrześcijaństwa każdy, kto żył, doświadczał zdrowia, witalności, umiał się cieszyć i bawić, znaczy, że doświadczał zbawienia. Gdzie tego zbawienia doświadczał? W pierwszych gminach chrześcijańskich. Wszędzie indziej stękali i narzekali, a chrześcijanie wyróżniali się spośród innych tym, że cieszyli się życiem. Tak, chorowali tak samo jak my, umierali tak samo jak my, tak samo ich Pan Bóg zawodził, ale cieszyli się życiem. To zarażało innych, dlatego zawsze pytali chrześcijan, co wybraliście, co wąchaliście, co jedliście, że wy w sobie macie takie myślenie. Oni zawsze mówili o Duchu Świętym, że we wspólnocie wierzących doświadczali obecności Ducha Świętego, który pozwalał im cieszyć się życiem, doświadczali zbawienia tu i teraz. W IV wieku pojawiła się koncepcja, którą my tak samo nasiąkliśmy, że zbawienie to jest lepsze życie po Twojej i mojej śmierci. Tu nie. Tu jest trud, mozolna praca, upadki, grzech. Tu zawsze będziesz niespełniona, niespełniony. Zbawienie to będzie hen kiedyś, jak walniemy w kalendarz. Dlatego trudź się i pracuj, żeby kiedyś było lepiej. Jak się słabo będziemy trudzić, no to będziemy mieli gorsze niebo. Lepiej to lepsze niebo. Koncepcja na wskroś niechrześcijańska, ale my ją nasiąkliśmy bardzo mocno. Zbawienie to jest zawsze doświadczenie życia. Kiedy taki obraz mamy, zobaczcie, to pierwszy moment to jest coś takiego. Doświadczenie życia w tobie i we mnie to jest doświadczenie Boga. Kiedy ostatnio żyliście? Kiedy ostatnio żyliście? Bo wtedy można powiedzieć, wtedy doświadczyłem Boga. My Boga doświadczamy chwilami. Raz On jest, a więcej Go w twoim i w moim życiu nie ma. Do Abrahama Bóg przyszedł, a potem zniknął. Powołał Go, a później Go zostawił. I była monotonia życia. Jeśli ciągle chcecie być na haju religijnym, taki Bóg was zawiedzie. Nie istnieje coś takiego. To zapiszcie się do jakiegoś coacha i nieustannie się coachujcie. Będziecie na takim haju, że przy 30, 40 zejdziecie z tej planety przy zawale. Udar dostaniecie na mur beton, bo ciągle będziemy chcieli być doskonali. Przecież nie to jest pragnieniem życia chrześcijańskiego. Chrześcijańskie doświadczenie to jest życie. Tu i teraz. Takie, jakie ono jest. Takie, w którym miejscu jestem. Nie otrzymaliśmy porówno. Wystarczy, że się popatrzycie na lewo, prawo, do przodu, do tyłu. Są zdrowsi, bardziej chorzy, bardziej obdarowani, mniej obdarowani, inteligentni, mniej, zamożniejsi, mniej, szczęśliwsi, mniej, atrakcyjniejsi, mniej. Każdy z nas jest inny. Nie otrzymaliśmy porówno. I nie chodzi o to, żeby było porówno. Tylko chodzi o to, żeby w miejscu, w którym jesteśmy, doświadczyć Boga, który tobie i mi chce dać życie takie, jakie ono jest, by doświadczyć Jego obecności. Każde prawdziwe doświadczenie Boga to doświadczenie życia, pisze święty Paweł. Czym jest grzech w takim razie? Grzech to nie jest robienie czegoś, czego nie wolno, bo Pan Bóg będzie zły, bo Bozia się na ciebie i na mnie obrazi. Grzech w twoim i moim życiu to jest robienie czegoś, co tobie i mi odbiera życie. Żyj jak chcesz, ale nieustannie sprawdzaj, czy to ci daje życie. Bo za to Chrystus umarł, byśmy mogli żyć swoim życiem, zanim iść, szukać je i ocalać. To nie zawsze będzie praktyka religijna. Zobaczcie, my dzieci często wychowujemy przez religię. Religia zawsze w tobie i we mnie zabije duchowość, bo duchowość jest w tobie i we mnie. Wołacie do Ojca, do Boga, tak jak Go rozumiecie, czy nieustannie oczekujecie, żeby ktoś nam to powiedział, jakie to ma być? Nasi rodzice, najlepiej jak potrafili, pokazali nam, na czym polega wołanie do Boga. Zaprowadzili nas za rękę, razem z nami może uklękli, razem z nami się modlili, a potem mówili, teraz ty wołaj. Wołaj, wołasz do Boga? Nie ożywisz swojego życia duchowego, jeśli nie będziemy wołać do Boga. Staniemy się wykonawcami religijnych zobowiązań. Będziemy bardziej pobożnymi ludźmi, którzy ciągle będą narzekali, dlaczego im wolno, a mi nie wolno. Wolno tobie i mi wszystko. Tylko może zacznij w końcu słuchać siebie, bo w sobie usłyszy się opowieść o Bogu, który ciebie i mnie zbawia. Tobie i mi pozwala żyć swoje życie. Nie zajmować się innymi, ciągle wszystkich innych zaspokajać. Przestań zaspokajać innych, bo w tym doświadczeniu zgubisz siebie. Doświadczenie pracy w kancelarii jako proboszcz jest fenomenalne. Wielokrotnie przychodzą ludzie z różnymi w ogóle z doświadczeniami. To książkę można o tym napisać, bo nie dość, że roszczeniowi to już pal 6, już się do tego przyzwyczaiłem. Ale przychodzą ludzie, którzy chcą się pobrać. I chcą się pobrać w takiej konfiguracji, że jedna strona jest wierząca, a druga strona jest niewierząca. Nie ma żadnego problemu, bo we wspólnocie wierzących można wziąć ślub jednostronny. Tylko zobaczcie, jaki to jest absurd, kiedy chcą się pobrać dwie osoby, gdzie jedna strona jest wierząca, druga niewierząca. I kiedy na pytanie, okej, rozumiem, no to przygotujemy was do takiego sakramentu, strona wierząca mówi, nie, nie, nie. Ta moja strona niewierząca, ona nie chce mieć z tym nic wspólnego. Mówi, ale jak to? To ten ktoś cię szanuje, kocha w wartościach. I w tym momencie jeden wielki ryk, bo nagle się okazuje, że tam nie ma fundamentalnego doświadczenia szacunku w wartościach. Że nagle my chcemy zrobić coś na pokaz dla innych, ale tak, żeby to mnie w ogóle nie kosztowało. Kiedy ty i ja wchodzimy w doświadczenie wiary, nie da się przejść obojętnie obok drugiego człowieka, wierzącego i niewierzącego. Nie będziemy w stanie tego zrobić, bo doświadczenie więzi z Panem Bogiem będzie w pierwszym rzędzie doświadczeniem szacunku w tobie i we mnie. Na wartości, jakie ja mam, jakie ma drugi człowiek. Mogą być od sasa do lasa, mogą być z kosmosu. Mogą ich kompletnie nie podzielać. Ale doświadczenie szacunku będzie przepełniało chrześcijan. I o tym pisze święty Paweł. A jeżeli ktoś tego nie szanuje, to po co wam obrządki religijne? To kompletnie nie ma sensu. Ślub, kiedy ktoś nie szanuje moich wartości, kompletnie nie ma sensu. No bo tam nie ma miłości. Miłość wyraża się w szacunku. Jeśli tego szacunku doświadczasz w więzi, w relacji, w której jesteś, decydujesz się na sakrament małżeństwa, bo wiesz, że ktoś nie podepcze w tobie tego, co jest najbardziej kruche. Wartości są niemediowalne. Nie da się tego przemediować. W niedzielę chodzimy do kościoła, a w piątek do synagogi i się umawiamy, że tak będzie. Nie da się tego ułożyć. Doświadczenie wiary jest akceptowalne. To jest opowieść o Bogu, który jest dawcą życia. Jaką masz opowieść o życiu? Jako opowieść o Bogu, który daje tobie i mi zadanie, które muszę zrealizować, albo je zawalę, albo o Bogu, który jest dawcą życia. Jakbyś w to uwierzył, że Bóg jest dawcą życia, który możesz pędzić, co by się wydarzyło w tobie? To jest list do Kolosan. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia. Człowiek nie musi być wierzący. To jest fundamentalna prawda. My nie musimy być wierzącymi ludźmi. Wiara jest darem, którym Bóg hojnie obdarowuje człowieka. Niewiara jest doświadczeniem niewątpliwości w twoim i w moim życiu. Niewiara to nie są wątpliwości. Niewiara polega zawsze na tym, że w miejsce Boga wstawiamy kogoś, co Bogiem nie jest. Kiedy wchodzimy w to zagadnienie dzisiejszej Ewangelii, warto sobie zobaczyć, czy jestem osobą wierzącą, czy niewierzącą. Czy w moim życiu doświadczenie wiary jest rzeczywistością spotkania Boga osobowego, czy za to coś wstawiam jakiegoś bożka. Tym bożkiem mogą być różne rzeczy. Szczęście, zadowolenie, zdrowie, pieniądze, satysfakcja, udany związek. Za każdym razem, kiedy ty i ja wstawiamy jakiegoś bożka w miejsce wiary, stajemy się ludźmi niewierzącymi. Dlatego niewiara jest w nas. Chrystus przyszedł po to, by zmierzyć się z tobą, w tobie i ze mnie, z naszą niewiarą. By doprowadzić nas do wiary w Boga osobowego. Co się wydarza, kiedy w miejsce bożka wstawimy Boga? Boga, który jest osobą w tobie i we mnie. Uwaga, istnieje niebezpieczeństwo bycia powołanym, pociągniętym do jakiejś rzeczy, która w ogóle nie jest twoją i moją rzeczywistością. Stanie się nagle coś takiego w twoim i w moim życiu, kiedy ty i ja będziemy pragnąć naprawdę, szukać w sobie przez uważność na innych ludzi i szukać sobie prawdy, do czego Bóg mnie powołuje, czego ode mnie chce. Czym jest dla mnie moje szczęście, czym jest dla mnie moje życie, że przewartościujesz całą swoją układankę. Abraham porzucił utarty schemat, wyruszył w drogę. Wyjdź stąd, zostań, staniesz się ojcem wielkiego narodu. To się wydarzyło z Abrahamem. Kiedy ty i ja zobaczymy, że w miejsce Boga wstawiamy bożków, okaże się, że tym bożkiem tak naprawdę największym jesteśmy my sami. To my sami zapełniamy sobą Pana Boga. Zobaczcie, jak często, kiedy przychodzimy do Pana Boga, my tak naprawdę nieustannie gadamy o sobie. Jestem niezadowolony z tego, co miałem, tak się nie wydarzyło. Panie Boże, niech się wydarzy to i tamto. My ciągle gadamy o sobie. Straszne. Kogoś takiego się nie da słuchać. No przecież jak spotykacie ludzi, którzy ciągle gadają o sobie, to się od takich ludzi odchodzi. Z przyzwoitości się jest. coś się nawet próbuje jakiś w dialog wejść jednostronny, ale nie działa. Jedna ściana, mur, jakaś taka pleksi stoi między nami. No człowiek coś mówi, próbujesz się skontaktować, nie idzie, ni wzom. Pan Bóg jest cierpliwy dla każdego z nas, no ale nie wypełni tej prośby. Dlaczego Pan Bóg nie spełnia prośby, którą my do Niego zanosimy? Bo nie wołamy tym prośbą, która jest w stanie dokonać rzeczy, zmiany w naszym życiu. Za każdym razem, kiedy modlimy się do Ojca, z Boga, Bóg zrobi wszystko, żeby ta modlitwa wydarzyła się w Twoim i w moim życiu. Dzisiaj apostołowie, muszę już kończyć, więc tak skompresuję to. Dzisiaj apostołowie proszą Pana Jezusa, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył modlić się swój. Dlaczego oni o to proszą? Bo się zafascynowali Jezusem, który modląc się żył inaczej. Ich fascynował sposób życia Jezusa. I mówią, kurczę, ten człowiek się modli i jakiś taki fajny jest. Ma jakąś taką harmonię w sobie. Wie kiedy, co mu, komu i jak. Jak się zdenerwuje, to się denerwuje i wszyscy wiedzą, że słusznie, że właściwie. Jak jest miły, to jest miły. Jakby umie to rozważyć. On taki jest. Dlatego, Panie, naucz nas się modlić. Twoim i moim nauczycielem modlitwy jest zawsze Jezus Chrystus. Dlatego mówi, módl się tak. Módl się Ojcze. To jest pierwsza rzecz. Modlitwa ma sprawić, że Pan Bóg dla Ciebie i dla mnie stanie się Ojcem, a nie, że spełni Twoją i moją najlepszą prośbę. Cudownie. Spełni to spełni, nie spełni to nie spełni. Uwierzcie mi, to nie ma żadnego znaczenia. Pan Bóg naprawdę życzy Tobie i mi dobra. I nikogo z nas nie chce przyprawić o śmierć. No ludzie, na Boga, takich bredni nie gadajmy. Pan Bóg każdemu chce dać życie, ale życie jest dużo bardziej skomplikowane i złożone. I zdajemy sobie sprawę, że tak jak za czasów Pana Jezusa ludzie chorowali, umierali, zawodzili się w miłości, tak samo będzie za naszych czasów. Pan Jezus chodził, gadał do tych ludzi, mogli Go dotknąć, uszczypnąć. Nie pociągnął wszystkich za sobą. Pociągnął tylko tych, którzy odnajdywali w swoim pragnieniu pragnienie Ojca w Bogu. Pragniesz, by Bóg stał się Twoim Ojcem, to wydarzy się coś z Twoim życiem. Jeśli nie, będziecie ciągle chodzić i święcić jajka i na pasterkę przychodzić i choinkę ubierać i modlić się do Bozi, która nijak nie spełni Twojej prośby. Bo zobaczcie, za Boga wstawimy swoje pragnienia Bozie, która nie może nas z naszych pragnień spełnić, bo Bozia jest moim wyobrażeniem. Bozia nie spełni Twoich próśb. Bóg spełnia, a Jego prośbą jest to i pragnieniem, byśmy odkryli obecność Ojca w naszym życiu. 5 próśb dzisiaj słyszymy. To już będzie ostatni wątek w tej modlitwie. 2 pierwsze prośby, aby imię Twoje było święcone, żeby przyszło Twoje królestwo, to jest prośba do Ojca. Ojcze, otwieraj mnie na dary, które mi dajesz. Zawsze mnie otwieraj. Czyń mnie otwartym. 2 prośba, dzisiaj chleba naszego daj mi. Zobaczcie, módlcie się o to, czego dzisiaj potrzebujecie. Nie jutro, nie kiedyś, żeby coś się wydarzyło. Nie, żeby tamtego nie było. Czego ja dzisiaj potrzebuję? Jak nagle się tak na chwilę zatrzymamy i się zastanawiamy, czego ja teraz potrzebuję, to nagle się okazuje, że my wszystko mamy. Nagle wszystko masz. W wielu miejscach jesteśmy niespełnieni, zniesmaczeni, przykro nam jest. Ale wszystko mamy. Tak, w wielu miejscach cierpimy, ale wszystko mamy. Dziś proś o chleb, o to, co dziś jest Ci potrzebne. I nagle to się staje bardzo prostymi rzeczami. A 2 kolejne prośby o odpuszczenie grzechów i o to, żebym sam potrafił wybaczać oraz zachowanie od pokory, to zawsze o ta prośba o to, naucz mnie, Panie, być człowiekiem. Zwyczajnie po prostu, bo ja często o tym zapominam. Ja ciągle chcę być jakiś. Zapominam, że mogę być sobą. Że mogę nie być idealny. Jak nie jestem idealny, wtedy Ciebie potrzebuję. Dziękuj, uwielbiaj, proś i wybaczaj, a doświadczysz Boga, który Ciebie i mnie chce przez życie przeprowadzić do pewności, że jesteśmy Jego dziećmi, by odkryć prawdę, że On jest Twoim i moim Ojcem.